Za wszystko powinny być brane podatki, aczkolwiek w granicach rozsądku.
To jest fortuna i ten, kto wygrywa, to jest jego szczęście. Poza tym nie, zdecydowanie nie. Myślę, że już państwo wystarczająco dużo zarabia.
Oczywiście, z czegoś podatki trzeba ściągać.
O ściąganiu podatków od wygranych w internetowych kasynach zarejestrowanych na przykład na Cyprze czy Malcie mówił m.in. 2 lata temu ówczesny wiceminister finansów Jacek Kapica.
Uczestniczą w nielegalnych grach hazardowych przez internet, myśląc, że jakby te instrumenty, te narzędzia kontroli państwa ich nie dosięgną.
Wtedy jednak żadna ustawa nie powstała. Po wyborach i zmianie władzy temat powrócił.
Trzeba radykalnie ograniczyć hazard w Polsce. No idealne byłoby po prostu jego całkowite zakazanie. Ale jeżeli by uznać, że to nie jest niemożliwe, to ograniczenie, takie bardzo poważne ograniczenie, jest rzeczą dobrą, pożyteczną społecznie.
Efektem słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego jest nowa ustawa hazardowa. Według jej zapisów dostawcy internetu będą blokować dostęp do kasyn i bukmacherskich stron internetowych niezarejestrowanych w Polsce. Rejestr legalnych stron prowadzi Ministerstwo Finansów. To nie jedyne ograniczenia, mówi Paweł Jurek z Wydziału Prasowego Resortu.
Także dostawcy usług płatniczych będą mieli zakaz udostępniania swoich usług na stronach, które do tego rejestru są wpisane.
Są już pierwsze efekty nowej ustawy, dodaje Paweł Jurek.
To przede wszystkim wycofanie się części nielegalnych operatorów z oferowania swoich usług polskim graczom.
Ten felieton przygotował Sławek Orlik w studiu, Tomasz Lam, firma Warcnet w Szczecinie. Witamy.
Dzień dobry.
Mamy także gości telefonicznych. Łukasz Czucharski, ekspert do spraw prawa podatkowego, Komitet Podatkowy Pracodawców RP. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Łukasz Borkowski, Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami także Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, popularyzator pokera w Polsce. Dobry wieczór, panie Michale.
Dobry wieczór.
No i właśnie od pana Michała rozpoczniemy. Czy te prawie 500 pozycji, które liczy rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, wyeliminuje szarą strefę w Polsce? Czy, jak być może twierdzi Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich w swoim komunikacie, rejestr po pierwsze trzeba będzie na bieżąco aktualizować, po drugie jest to bezprecedensowa szansa naprawy patologicznej sytuacji, o ile rzeczywiście te zapisy będą przestrzegane i nadzorowane między innymi przez Ministerstwo Finansów. Innymi słowy, co zmienia ten rejestr, który znajdujemy na stronie Ministerstwa Finansów? Pana ocenie, panie Michale.
Generalnie przede wszystkim dobry wieczór państwu. Przede wszystkim pozwala najpierw na spokojnie zobaczyć, jak będzie reagować Ministerstwo Finansów na te zmiany i przede wszystkim na próbę ograniczenia czegoś, czego ograniczyć się nie da, czyli przestrzeni sieci. Tak, oczywiście nie da się do końca. Wszystkie spółki giełdowe, które operują i ich akcje znajdują się na giełdach Unii Europejskiej, oczywiście wstrzymały swoją działalność na polskim rynku, zawieszając ją, i pewnie niewiele z nich będzie próbowało otrzymać licencję Ministerstwa Finansów, a z drugiej, czyli koncesję. Natomiast druga część, spokojnie najpierw zobaczy, co się stanie nie z tymi 500 przedmiotami, bo jak państwo wiecie, tych podmiotów jest o wiele, wiele mniej, które są na tej liście na ten moment. Natomiast operujących oczywiście z różnych krajów i skutecznie radzących sobie tak naprawdę z obejściem próby ograniczenia wolności w internecie.
No i wydaje się, panie Michale, że w dalszym ciągu to obejście ma rację bytu. Co więcej, okazuje się, że na stronie Ministerstwa Finansów nie pojawiają się tak wielkie firmy jak Bwin, MyBet, BetSafe na przykład, czy PokerStars. Sprawdzałem ostatni dostęp. No, pół godziny temu dało się zarejestrować na wszystkie te portale, także Ministerstwo Finansów nie zaktualizowało do końca tego rejestru. Co więcej, pojawił się inny rejestr domen zakazanych. Pan widział ten rejestr, panie Michale?
No jeszcze dzisiaj rano spoglądałem na najnowszy, który ukazał się w sieci.
No i kto za tym stoi, jeśli chodzi o ten drugi rejestr? Bo Ministerstwo Finansów twierdzi, że to jest zmowa firm bukmacherskich działających legalnie w Polsce, które na własną rękę starają się walczyć z nieuczciwą konkurencją.
Proszę Państwa, no przede wszystkim to trzeba powiedzieć jedną rzecz. To nie jest tylko tak, że firmy oferujące, tylko również firmy reklamujące możliwość zawierania zakładów wzajemnych, gry w pokera, które niewątpliwie jak dziecko z kąpielą został wylany do tego samego worka. No i przede wszystkim firm kasynowych, bo to głównie firmy oferujące kasyno i tak naprawdę kto w tej branży obraca się i wie, to te firmy oferujące pokera czy zakłady, główne zyski czerpią przede wszystkim jednak w dalszym ciągu z kasyna. Ja panu powiem w ten sposób. W programie Warto Rozmawiać u pana Pospieszalskiego, z tym miałem okazję spotkać i pana wiceministra odpowiedzialnego za tę ustawę. Miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem Lotto i miałem okazję przedstawiać z przedstawicielem tych bukmacherów, którzy mają aktualną licencję. Moim zdaniem ta ustawa przede wszystkim jest zła, ponieważ ona jest konsekwencją ustawy interwencyjnej z 2009 roku. Więc próba takiej walki będzie na pewno przy tych pieniądzach, które są w tej branży, obserwowana i albo okaże się, że blokowanie tych stron jest nieskuteczne. Przecież my nie potrzebujemy polskich operatorów do blokowania tych stron. Państwo, którzy siedzą również przy telefonach, na pewno zdają sobie sprawę z tego, że osoba grająca, która będzie chciała rzeczywiście zagrać, no, znajdzie sposób na to, aby być niewidoczną w tej sieci. Operator, który nie ma nad sobą poważnej, czyli skutecznych środków legislacyjnych, czyli te firmy, które operują i przede wszystkim swoje centrale mają w rajach podatkowych, raczej nie sądzę, żeby one się wycofały.
Tym bardziej, że wiemy, iż na forach internetowych można znaleźć sporo podpowiedzi, jak obejść nowe przepisy. Można mylić serwery, sugerując, że łączymy się z siecią nie z Polski, a z dowolnego innego kraju. I inne kraje, które chciały wyeliminować ten problem, nie blokują stron, tylko blokują przelewy. Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, popularyzator pokera w Polsce.
Chcę Państwu powiedzieć jeszcze tylko na końcu, że oczywiście proponowaliśmy panu ministrowi spotkanie w tej sprawie i przede wszystkim stworzenie tym operatorom realnych warunków do działalności. Myślę, że to odbiłoby się zarówno dobrze dla legalnie działających buchmacherów w Polsce, tych, którzy posiadają punkty stacjonarne, jak i przede wszystkim w likwidacji tej szarej strefy, która niewątpliwie będzie istniała.
Pytanie, ministerstwo jest zainteresowane takim spotkaniem, panie Michale? Czy padła propozycja z waszej strony i tyle?
Myślę, nie wiem jak moi rozmówcy, ale generalnie ministerstwo jest zainteresowane. Natomiast to jest bardzo dobre hasło, bo na tym ich zainteresowanie się kończy. Po prostu na zainteresowaniu, a konsultacje społeczne są ograniczone do minimum.
Michał Wiśniewski, wielkie dzięki panie Michale. Pozdrawiamy gorąco. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Tomasz Lam, firma Warcnet w Szczecinie. To fikcja czy rzeczywista walka z szarą strefą w Polsce? Przypomnę, polski rynek to mniej więcej 5 miliardów złotych rocznie, do tej pory zdominowany przez podmioty nieposiadające odpowiednich pozwoleń i licencji.
Z punktu widzenia technicznego to w zasadzie No można powiedzieć tak, każdy z operatorów, który dostarcza internet odbiorcom końcowym, jest zobligowany do tego, aby taką bazę zaimplementować w swoim routerze brzegowym i spowodować, aby wszystkie wywołania tych stron, które są przez ministerstwo wrzucane do tej bazy, były odsyłane do strony ministerstwa. Do
no
tej
tak,
strony...
ale eksperci mówią, że płacą za to przede wszystkim te firmy, które dostarczają nam internet do domu i to one ponoszą największą odpowiedzialność.
Ja bym jeszcze inaczej to powiedział. Ja podkreślę, że ta ustawa dotyczy firm, które dostarczają internet odbiorcom końcowym. Jeżeli nie jesteśmy, znaczy jeżeli, może inaczej, bo nie chciałbym przepisu podawać, bo to nie chodzi o to, żeby podawać gotowy przepis. Natomiast są firmy, które dostarczają nam usługi DNS i one już do tego zobligowane nie są. To jest bardzo dziurawe z punktu widzenia technicznego i powiedziałbym, że w zasadzie średnio pojętny człowiek, który cokolwiek słyszał o tych trzech literkach DNS, jest w stanie to obejść w ciągu 10-15 sekund.
Co więcej, mówi się także o tym, że duzi gracze typu Orange, Multimedia, Netia czy Play przystosowały się bezproblemowo. Natomiast
to jest ciekawe, bo jeszcze wczoraj oglądałem screeny. Internet huczy od tego. Internet huczy od tego fora, tudzież
czyli
na
oficjalnie
Facebooku.
Się uporało, nieoficjalnie się nie uporało.
W
tak?
niektórych firmach do dzisiaj jeszcze można było normalnie wejść na te strony i oglądać i rejestrować się oczywiście. To jeden z większych graczy na rynku. Nie chciałbym tu po prostu wymieniać żadnych nazw, ale naprawdę proszę wierzyć, że jeszcze nie wszyscy. Teoretycznie jest 48 godzin od momentu, kiedy ustawa tak naprawdę wchodzi w życie, czyli od 1 lipca. Czyli w zasadzie dziś o północy, o zero powinno się to już, no że tak powiem, powinno to już działać, tak?
Czyli to oznacza, że nadzór znów jest rozpisany w teorii, bo w praktyce chyba tego nadzoru nie ma, skoro mamy dzisiaj 3 lipca. I
rano jeszcze to było dostępne u tego operatora.
Łukasz Borkowski, Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich. Panie Łukaszu, mówi się o tym, że legalnie działające firmy bukmacherskie odnotowały 2-3-krotnie wyższe wpłaty niż dotychczas. Ten poziom został obrotów już przekroczony. Zainteresowanie jest zdecydowanie większe. Czy pan potwierdza te opinie, które pojawiają się w mediach?
Znaczy, na pewno można powiedzieć, że rzeczywiście od początku roku notowane jest większe zainteresowanie naszych stron internetowych, czy mówię tutaj o firmach, które są w naszym stowarzyszeniu. Mhm. I rzeczywiście ruch jest coraz większy, liczba rejestrowanych użytkowników również rośnie. W związku z tym można powiedzieć, że rzeczywiście te zmiany w legislacji przyniosły wzrost zainteresowania i wzrost liczby użytkowników wśród tych bukmacherów, którzy posiadają licencję Ministerstwa Finansów.
No i właśnie, a propos licencji i stanowiska Ministerstwa Finansów właśnie, rząd planował, że rocznie nowelizacja ustawy hazardowej da dodatkowe około 1,5 miliarda złotych. To jest możliwe czy nie? Przenosimy się do Łukasza Czucharskiego, eksperta do spraw prawa podatkowego, Komitet Podatkowy Pracodawców RP właśnie.
Czy te szacunki są możliwe do spełnienia? Ciężko na ten moment wyrokować. Natomiast tak jak wspomniał już pan redaktor i mój przedmówca, te podmioty, które posiadają zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie, na oferowanie zakładów wzajemnych, odnotowują duże wzrosty, kilkukrotne nawet w stosunku do roku poprzedniego. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że zakłady bukmacherskie są objęte 12% podatkiem od obrotu, co oznacza, że poziom zysków tych firm, które posiadają licencję Ministerstwa Finansów, jest wprost proporcjonalny do podatków, które te firmy odprowadzają do budżetu Skarbu Państwa. Czyli jeżeli firmy osiągają kilkuset procentowe wzrosty obrotów, to znaczy, że i te odprowadzane kwoty podatków są kilkuset procent większe.
Nieoficjalnie mówiono, panie Łukaszu, że ustawa hazardowa ma w jakiejś mierze zachęcić te podmioty, które działały nieoficjalnie czy w niezgodzie z polskim prawem, by przystosowały się do polskich nowych warunków. I obserwując ten drugi rejestr, mówię teraz o rejestrze domen zakazanych, zaczynają pojawiać się w opisie informacje, że spółka dostosowała się do przepisów polskiego prawa. Takich spółek dziś koło godziny 16-17 naliczyłem co najmniej 6, które wyciągają wnioski i wyczuły chyba pismo nosem, że bardziej się opłaca działać zgodnie z prawem, niż być z tym prawem na bakier. Ale są też tacy, którzy mówią, dalej będziemy działać nielegalnie, bo i tak nas nikt nie sprawdzi. Jak to jest z tym nadzorem w pańskiej ocenie?
Tutaj ważną kwestią do poruszenia jest fakt, że na rozmiar tej szarej strefy no nie składa się tylko fakt istnienia, funkcjonowania w internecie niezarejestrowanych w Polsce bukmacherów. To jest również przede wszystkim wynik korzystania z tych stron przez obywateli Polski. W związku z tym...
A dlaczego bardziej się opłaca korzystać czy logować, rejestrować w serwisach, które działają niezgodnie z prawem, czyli w ramach szarej strefy, niż z tymi, które działają legalnie? Wytłumaczmy to słuchaczom, którzy nie są być może do końca zorientowani w tym, jak się gra w pokera w internecie, nie tylko w pokera.
To znaczy na pewno składa się na to kilka czynników. Po pierwsze, te firmy, które nie podlegają polskiemu ustawodawstwu, mają większe możliwości i korzystają z tych możliwości, jeśli chodzi o reklamowanie swoich usług. Również trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że często gracze nie są świadomi tego, że po prostu korzystanie, granie na stronach takich operatorów jest po prostu nielegalne. Mieliśmy przykład sprzed kilku lat, sprzed dwóch lat bodajże, kiedy Ministerstwo Finansów we współpracy z odpowiednimi służbami podjęło takie działania, które odbiły się echem w mediach, że do odpowiedzialności zostanie pociągniętych ileś tysięcy graczy za korzystanie z usług tych niezarejestrowanych operatorów. Później okazało się, że jednak większość tych postępowań została umorzona przez sąd właśnie ze względu na to, że te osoby nie były świadome tego, że popełniają wykroczenie czy przestępstwo karno-skarbowe. Teraz tutaj to również odnosząc się do kwestii tego, że łatwo obejść te zabezpieczenia. Nawet jeżeli łatwo jest obejść te zabezpieczenia, to ciężko będzie osobom, które zostaną wykryte przez odpowiednie służby, już wytłumaczyć się tym, że nie miały świadomości, że łamią prawo. Dlatego to też na pewno wynikiem tych działań i funkcjonowania tego rejestru będzie poprawa świadomości prawnej graczy. Więc myślę, że to też jest pozytywny wpływ tej nowelizacji.
No właśnie, pozytywny czy negatywny? Przypominam także Państwu naszą dyskusję z dobrych kilkunastu miesięcy wstecz, gdy w ogóle rozmawialiśmy nad kształtem ustawy hazardowej, czy środowiska choćby pokera w Polsce były zapraszane, czy nie były zapraszane do dzielenia się swoimi opiniami, czy miały wpływ na kształt ustawy, czy też nie miały. Przypominając niedawną deklarację Michała Wiśniewskiego, znów padło zaproszenie do rozmów z ministrem. Może to jest tak, że jednak to środowisko, panie Tomku, patrzę na Tomasza Lama, nie jest do końca serio brane w tych dyskusjach nad funkcjonowaniem, już nie kształtem, a funkcjonowaniem ustawy, i może to, co miało dobrze działać, nie działa zbyt dobrze, bo zostało przygotowane przede wszystkim w oparciu o wyliczenia resortu, także wyliczenia finansowe, a nie głosy środowiska.
Na pewno, lobbowanie w określonych, powiedzmy, sprawach często nie doprowadza do tego, co powinno być. Ja chcę powiedzieć, że w zasadzie no, operatorzy za bardzo też jakby, bo tu mówimy o dwóch rzeczach. To jest rzecz prawna, czyli ta związana z przepisami i jest rzecz techniczna, tak? I tu w tym momencie operatorzy no, jak gdyby nie mieli większej możliwości wypowiedzenia się. Na szczęście, i to mówię na szczęście, wybrano taką opcję, która jest dość łatwa do wprowadzenia w systemach informatycznych. Nie jest to takie blokowanie, jakie mamy na przykład w krajach Dalekiego Wschodu, chociażby Chiny czy Korea, gdzie dostęp do internetu, do większości stron w internecie jest fizycznie zablokowany i to nie na poziomie, tak jak mówię, serwerów DNS, tylko znacznie mocniej, bo na filtrach, na firewallach, które trzeba zaimplementować w routerach. Tutaj na szczęście było to o tyle łatwe, że powiedzmy wystarczyły skrypty, które wgrywało się do serwerów bądź do routerów, które pośredniczą gdzieś tam w sieci. I może, no może ten brak jakby też opozycji ze strony operatorów no nie spowodował, że nie przemyślano tego do końca, tak?
Bo, no operatorzy dostali po prostu kolejny obowiązek, który muszą zrealizować.
Tak jak mówię, na szczęście nie jest to zbyt ciężkie. Na szczęście operatorzy to też internauci, to tacy najczęściej zapaleni, a przynajmniej ci, którzy tym się zajmują i w sieci pojawiło się tak dużo przepisów, tak dużo podpowiedzi, tak dużo nawet gotowych skryptów do serwerów, do routerów, że nie było trzeba no jak gdyby tutaj samemu dużo kombinować. Ja tu mówię o mniejszych operatorach, bo duzi operatorzy mają, no nie ukrywajmy, swoje działy całe informatyczne, które są w stanie to zrobić w ciągu kilkunastu minut czasami nawet.
Ale duzi są duzi, tak. Dużym kontrolą,
a mali, prawda? Operatorzy musieli sobie sami poradzić, tak jak mówię, na całe szczęście na większości forów, w których uczestniczyłem, podawano gotowe wręcz przepisy, jak to zrobić. Na szczęście też ministerstwo udostępniło tą listę zakazanych domen w formacie, który można pobierać bardzo łatwo i uaktualniać nawet tak, jak sobie ministerstwo życzy w tym systemie 24, o ile dobrze pamiętam, godzinnym, bo w takim czasie trzeba zarówno zaciągnąć najświeższą listę, jak i ją, powiedzmy, uaktualnić, żeby jeżeli ktoś zostanie skreślony z tej listy, żeby ta domena była dostępna.
Z komunikatu Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich, które podpisała Marta Kostka, wynika, że zmiany jednak idą w dobrym kierunku. Stowarzyszenie zauważa, że lista portali w rejestrze wciąż jest niekompletna, że rejestr należy na bieżąco aktualizować, ale prawo daje bezprecedensową szansę naprawy patologicznej sytuacji, w której aż 90% rodzimego rynku zakładów wzajemnych online należy do szarej strefy. Jeszcze jeden cytat z tego komunikatu. Intencja ustawodawcy zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy właściwe organy państwa polskiego będą ze stanowczością korzystały z narzędzi wprowadzonych przez nowe prawo. Wracamy do Łukasza Borkowskiego z tegoż stowarzyszenia. To ile czasu jeszcze musi minąć, by to prawo było egzekwowane i czy jest to walka z wiatrakami w kontekście tego, o czym mówi pan Tomasz Szlam, czy jednak są narzędzia, wystarczy nadzór i weryfikacja prawa, które się wprowadziło?
To myślę, że to przede wszystkim zależy od tego, z jaką konsekwencją i z jaką determinacją będzie podchodził do tej sprawy Ministerstwo Finansów. Jeżeli rzeczywiście ta ustawa będzie respektowana w taki sposób, jaki wcześniej ministerstwo to zamierzało i rzeczywiście jakby wykorzystane zostaną narzędzia do tego, żeby skutecznie blokować te strony, które oferują, dajmy na to, zakłady bukmacherskie bez licencji Ministerstwa Finansów, no to rzeczywiście jest to szansa na to, żeby ta patologiczna sytuacja uległa zmianie. No, trzeba pamiętać o tym, że rzeczywiście ten rynek w 10% jest dominowany przez podmioty, które w Polsce nie płacą żadnych podatków, transferują wszystkie pieniądze zebrane na polskim rynku za granicę i to jakby od determinacji organów państwa polskiego zależy to, czy ten proceder zostanie w jakiś sposób ukrócony i ta normalność w otoczeniu rynkowym dla tych firm, które płacą podatki i które respektują zapisy umowy, no zostanie przywrócona.
A gdyby porozmawiać o rynku w kontekście legalnie działających firm, jest to w pańskiej ocenie rynek wystarczający, taki, który zaspokaja wszystkie potencjalne oczekiwania? Czy może warto jednak wymuszać na tych nielegalnie działających firmach, by dostosowywały się do przepisów polskiego prawa?
No to myślę, że to zawsze jest, zawsze dobrym zjawiskiem jest to, jeśli konkurencja jest duża na rynku. Na pewno jest tak, że polskie podmioty, szczególnie te największe, które działają zgodnie z ustawą, są przygotowane na konkurencję firm zagranicznych. No ale trzeba pamiętać o tym, że z jednej strony firmy, które działają legalnie, mają w pewien sposób utrudnioną obecność na rynku, no bo muszą respektować wszystkie zapisy ustawy, a z drugiej strony są firmy, które jakby działają bez reguł i bez zasad i z ich strony nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o funkcjonowanie na rynku. Więc jeżeli każdy by grał na tych samych zasadach, na pewno byłoby tak, że polskie firmy są w 100% przygotowane do tej konkurencji tych firm, które w tym momencie są nielicencjonowane w Polsce.
Panie Łukaszu, to jeszcze w kontekście tych równych zasad gry. Sporo się mówi o Totolotku w Polsce jako no jednak tym największym graczu, który sprawia, że o równych prawach nie może być mowy. Pan potwierdza taką opinię, czy nie?
Znaczy mówimy o totalizatorze sportowym, czy...
Tak.
Znaczy, no jeśli chodzi o rynek zakładów wzajemnych, to tutaj wygląda to sytuacja całkowicie inaczej, bo tutaj całkowicie inne podmioty, tak powiem, zagospodarowały tą legalną część rynku.
No tylko 7 podmiotów, przypomnijmy, tak naprawdę.
Tak, ale jeżeli ograniczymy jakby rynek tylko do tych firm, które działają w Polsce legalnie, to tutaj największym podmiotem jest STS, kolejna w kolejce jest Fortuna i tak naprawdę... To są podmioty, które tak naprawdę rywalizują i są w stanie rywalizować z tymi bukmacherami, którzy w Polsce nie posiadają licencji.
Panowie, 2 minuty na podsumowanie naszej dyskusji. Zmiany weszły w życie, teraz nadzór i poprawki. Czy tylko nadzór, panie Łukaszu? Tym razem Łukaszu Czucharski, bardzo proszę.
To znaczy na pewno musimy dać czas, żeby zobaczyć, jak te przepisy będą funkcjonowały. Na pewno będą jakieś elementy, które można będzie poprawić, zmienić. My również to monitorujemy na bieżąco i jeżeli dostrzeżemy jakieś zagrożenia, jakieś ewentualne jakąś przestrzeń do tego, żeby te przepisy usprawnić, to w ramach naszej działalności na pewno będziemy przekazywać te informacje Ministerstwu Finansów. Tutaj jeszcze tylko takie krótkie odniesienie do słów pana Michała Wiśniewskiego. Akurat jeśli chodzi o konsultacje społeczne, można mieć różne zastrzeżenia na temat, natomiast w przypadku tej ustawy akurat mam wrażenie, że te konsultacje społeczne były przeprowadzone w prawidłowy sposób. Jako partner społeczny nie mieliśmy wrażenia, żebyśmy byli w jakikolwiek sposób pominięci, żeby Ministerstwo Finansów kogokolwiek ignorowało. No i chciałem tylko jeszcze dodać, że nowelizacja przepisów ustawy hazardowej, o których rozmawiamy, to jest tak jak ten kolejny element walki Ministerstwa Finansów z szarą strefą, obok na przykład pakietu paliwowego, obok ustawy o monitorowaniu przewozu towarów wrażliwych.
Czyli kolejny element tej układanki. Już bardzo krótko, Tomasz Lam, firma Warcnet w Szczecinie, bo musimy kończyć.
No my chcemy tylko zobaczyć, jaki będzie nadzór, no bo wiadomo, że żadne prawo bez jego jakby egzekwowania nie jest skuteczne. To, że my zablokujemy, to nie znaczy, że nasz klient nie skorzysta z możliwości obejścia i wtedy zobaczymy, czy da się to naprawdę...
A też dobrze by było, żeby klient ponosił jakąś odpowiedzialność,
no właśnie,
prawda?
Bo
na razie tylko operatorzy i firmy.
Tak jest.
Panowie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Przy telefonach byli Łukasz Czucharski, ekspert do spraw prawa podatkowego, Komitet Podatkowy Pracodawców RP. Dziękujemy, pozdrawiamy. Łukasz Borkowski, Stowarzyszenie Pracodawców Pracowników Firm Bukmacherskich. Dobrej nocy.
Dziękuję bardzo.
Był z nami także Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, w studiu Tomasz Lam z firmy Warcnet w
Szczecinie.
Bardzo dziękuję.